będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, wita się z Państwem Małgorzata, a gościem porad pedagoga i psychologa jest w studiu, znany już Państwu, ksiądz psycholog, ksiądz Piotr Klein. Witam
po raz, Szanowny Boże.
Który już, proszę księdza, jest ksiądz w Radiu Maria tutaj.
Już trudno to zliczyć, bo to są takie audycje, które już wpisały się też na stałe tutaj w nasz program. Ale według takich moich obliczeń, które zawsze dokonuję, to chyba jest moja 8. wizyta.
Cieszymy się bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj proponujemy taki temat: kierownictwo duchowe jako bezpośrednie towarzyszenie osobie w rozwoju jej osobowej relacji do Pana Boga. Proszę księdza, mimo że człowiek przecież nie jest samotną wyspą, to niejednokrotnie w dzisiejszym takim, można powiedzieć, zwariowanym, cywilizowanym, zlaicyzowanym, skomputeryzowanym świecie, człowiek może czuć się właśnie samotnie, bo jest pozostawiony bez wsparcia, bez zrozumienia drugiego człowieka, bez jego akceptacji. I mam takie wrażenie, że ludzie pozostają jakoby bez steru takiego prowadzącego do Pana Boga. I czy można powiedzieć tak, że takim sterem jest to kierownictwo duchowe, które może nas doprowadzić do Pana Boga?
Nie bez powodu wybieramy taki temat w okresie wielkopostnym, kiedy zastanawiamy się nad naszą drogą, która prowadzi nas do Pana Boga. I od razu nasuwa nam się taka potrzeba kierownictwa duchowego. Dzisiaj człowiek rzeczywiście, tak jak tutaj mówimy, czuję się zagubiony. Mimo tego chaosu, mimo tego zabiegania, człowiek jest samotny. Dlatego szuka i musi szukać przewodnictwa. Musi szukać drogi, która będzie go prowadziła do Boga. Sam nie zawsze potrafi to zrobić. To jest spowodowane różnymi sytuacjami, które on przeżywa, różnymi trudnymi historiami swojego życia. Dlatego potrzebuje kogoś, kto jemu tą drogę wskaże. Kto jemu pomoże. Kto będzie przewodnikiem. I w tym prowadzeniu mieści się kierownictwo duchowe, o którym dzisiaj chcemy rozmawiać.
Tak, ale kierownictwo duchowe najczęściej kojarzy się z osobą konsekrowaną. Czy to musi być osoba konsekrowana, czy to może być osoba świecka?
To bardzo często i potocznie wiele osób mówi, że kierownik duchowy to jest kapłan. Ale tak nie jest do końca, bo kierownikiem duchowym może być każda osoba, która potrafi otwierać się na natchnienie Ducha Świętego, która słyszy też głos swojego serca i sumienia, która jest też wewnętrznie uporządkowana, ma niezaburzone relacje ze światem zewnętrznym, z otoczeniem. I taka osoba, świecka osoba, może to być też psycholog, może być pedagog, terapeuta, też może być kierownikiem duchowym, może być osobą, która będzie doradcą, która będzie mi pomagała zrozumieć samego siebie, zrozumieć wolę Bożą i ją wypełnić, a także właściwie odczytać powołanie, jakie Pan Bóg ma względem mnie.
Ale najczęściej potrzebujemy, odczuwamy potrzebę takiego kierownictwa, przewodzenia duchowego w sytuacjach, no, kiedy przeżywamy kryzysy duchowe, tak, albo w momentach jakichś innych ważnych decyzji życiowych. W jakich jeszcze przełomowych momentach życia ludzkiego to kierownictwo duchowe jest nam bardzo potrzebne?
To kierownictwo duchowe to jest to bezpośrednie towarzyszenie osobom w jej osobowej relacji i duchowej relacji do Pana Boga. I to kierownictwo duchowe jest nam potrzebne, kiedy doświadczamy różnych sytuacji, które może nie są sytuacjami częstymi, ale stają się naszym udziałem. Na przykład po gwałtownym nawróceniu, kiedy przeżywaliśmy kryzys swojej wiary, kryzys naszych relacji do Pana Boga. Następuje ten moment metanoi, nawrócenia i wtedy jesteśmy skłonni podejmować różne decyzje, ślubowania. Wtedy bardzo potrzebny nam jest kierownik duchowy. Także wtedy, kiedy podejmujemy życie duchowe, to jest często związane z naszą przynależnością do jakiejś grupy modlitewnej, charyzmatycznej. Albo kiedy doświadczamy jakichś życiowych prób, kryzysów, wtedy też potrzebujemy takiego światła na drodze naszej wiary. Bardzo ważne także kierownictwo jest, kiedy musimy podejmować jakieś ważne decyzje życiowe, abyśmy obiektywnie ocenili nasze wewnętrzne, zewnętrzne możliwości, uzdolnienia, warunki, znaki woli Bożej. Także to kierownictwo też jest bardzo preferowane w kryzysach duchowych, które stają się naszym udziałem. A także, co też rzadko się mówi, ale musimy podkreślić, także takie kierownictwo jest potrzebne, kiedy na przykład mamy taką silną skłonność do popełniania tych samych grzechów. Pewna patologia grzechu, kiedy ulegamy ciągle tym samym słabościom. Nie wiemy, jak się z nich uwolnić. Nie wiemy, co zrobić. jak osiągnąć taką wewnętrzną harmonię. Wtedy, kiedy mamy taką patologię grzechu, kiedy mamy silną skłonność do jakichś niegodziwych czynów, wtedy też nam potrzebny jest kierownik, aby pomóc nam w tej drodze, aby nie dopuścić do powtarzania się tych grzechów.
Jest też coś takiego jak jest taki aspekt w kierownictwie duchowym, jak mechanizm obronny, prawda? Mechanizm obronny osoby, no, która być może nie ma jeszcze takiego zaufania do tego kierownika duchowego, prawda? Która się trzyma pewnych schematów myślowych i czy te obszary konfliktowe osoby można rozpoznać poprzez właśnie te mechanizmy obronne.
Tak, osoba, która zgłasza się do kierownika duchowego, rzeczywiście bardzo często charakteryzuje się występowaniem mechanizmów obronnych. To jest taki proces oporu, czyli ona nie ma właściwego wglądu w samego siebie. Dlatego, żeby nie konfrontować się z rzeczywistością swojego świata duchowego, psychicznego, fizycznego, bardzo często wtedy stosuje mechanizmy obronne. One najczęściej, te mechanizmy są nieświadome, one negują, fałszują rzeczywistość, one funkcjonują niejednokrotnie w nieświadomości, dlatego bardzo często taka osoba nie zdaje sobie sprawy, że takie mechanizmy obronne są się jej udziałem. Dlatego bardzo ważne jest, żeby kierownik duchowy, opierając się także na wiedzy psychologicznej, miał świadomość, że ma do czynienia z takim aktem obrony samego siebie. Bardzo często taki akt pojawia się w momencie frustracji, kiedy dana osoba nie może wykonać czy spełnić jakiegoś celu życiowego, jakiegoś zadania, ma z tym problemy, pojawia się wtedy frustracja i wtedy mechanicznie, nieświadomie włączają się mechanizmy obrony. Bardzo ważne jest, żeby je rozeznać, nazwać i też pomóc tej osobie te mechanizmy wydobyć i je pokonać.
Ale w tym momencie na pewno ważny jest taki klimat i to musi stworzyć na pewno ten kierownik duchowy, prawda? Klimat wzajemnego zaufania, takiego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji danej osoby.
Rzeczywiście to jest warunek podstawowy, tak. O tym bardzo często mówimy w kierownictwie duchowym i to trzeba podkreślić. Zwłaszcza tutaj te słowa kierujemy do osób, które zgłaszają się i będą się zgłaszać do kierownika duchowego, będą szukać takiego przewodnika. Bardzo ważne jest, że kierownik duchowy charakteryzuje się taką cechą, że on bezwarunkowo akceptuje daną osobę. Osobę jako osobę. Potrafi zrozumieć i docenić świat jej przeżyć, jej wartości, jej doświadczeń, różne jej kryzysy. Akceptuje osobę, ale nie aprobuje jej czynów niegodziwych. Bo bardzo często są to osoby, nie ukrywajmy, które zgłaszają się do nas różnymi grzechami. Najczęściej są to grzechy śmiertelne, z którymi ona nie potrafi sobie poradzić sama. I kierownik duchowy nie jest po to, żeby to zaakceptować, przyjąć, pochwalić, zaaprobować. On nie aprobuje nigdy czynu, ale zawsze bezwarunkowo akceptuje osobę i jej bolesne doświadczenia i świat, trudny świat jej przeżyć.
No to tak od razu mi się to kojarzy z postawą matki w stosunku do swojego dziecka, kiedy po prostu matka też kocha swoje dziecko, akceptuje je bezwarunkowo, prawda? Ale nie akceptuje jakiegoś takiego działania, które jest negatywne.
Tak, to jest bardzo
analogia taka, prawda?
Porównanie, analogia. I też tutaj apelujemy, prosimy rodziców, żeby dokonywali takiego rozróżnienia. To też się tutaj mieści pewna kategoryczność naszego postępowania wobec dzieci, że akceptujemy dziecko, akceptujemy jego problemy, akceptujemy jego wartości, akceptujemy także jego pytania, z którymi ono się zgłasza, ale nigdy nie aprobujemy jego zachowań, które są destrukcyjne, jakieś tam agresywne czy złe.
Kierownik duchowy, proszę księdza, może działać na podstawie określonych metod, tak? W tej działalności, w tej pracy z osobą, której pomaga. Jakie to są metody?
Kierownik duchowy jest do tego, żeby działać i żeby pomóc danej osobie odnaleźć właściwą drogę i rozwiązać jej dary, talenty, także uzdolnienia. I ważne jest tutaj, żeby także stosować pewne techniki psychologiczne, które my znamy. Taką techniką jest na przykład wola sensu. I krótko mówiąc, ona polega na takiej dążności do znalezienia na nowo sensu swojego życia. Osoby, które zgłaszają się po pomoc kierownika, najczęściej mówią, że przeżywają bezsens swojego życia, nie widzą celowości swojego życia, zagubili gdzieś hierarchię wartości. I ta metoda polega na tym, żeby dana osoba dokonała pewnej hierarchizacji wartości i z tych wartości wybrała te wartości, które nadadzą sens jej pustemu i bezsensownemu życiu.
To jest ta pierwsza, tak, metoda?
Tak, są jeszcze inne metody. Taka metoda na przykład derefleksja, też bardzo znana jest na gruncie psychologii.
Co to oznacza derefleksja?
Chodzi o to, żeby dokonać pewnej refleksji nad swoim dotychczasowym życiem.
No to jest refleksja, a derefleksja?
Derefleksja, żeby wyzbyć się z takiego niepokoju, który przeżywam i skierować swoją uwagę i swoje zainteresowanie w stronę pozytywnych celów. Żeby sobie uświadomić, że nie jestem skazany tylko na niepokój, na napięcie, na jakieś trudne sytuacje, ale mogę rzeczywiście całą swoją uwagę, całą swoją koncentrację i swoje życie psychiczne skierować ku wartościom, które na dzień dzisiejszy są uśpione albo przeze mnie jest zamknięte do podświadomości.
I jeszcze jest jakaś metoda? Czy już...
Jeszcze jest taka metoda też dla osób, które chcą oddać się medytacji. Tu mówimy o relaksacji, czyli taka metoda, kiedy jesteśmy zachęcani do tego, aby znaleźć takie miejsce, gdzie pozornie mnie nie ma, skupienie, cisza. Mhm. Wtedy rzeczywiście muszę skoncentrować się jedynie na rozmyślaniu. Tutaj bardzo ważna też jest jakaś lektura Pisma Świętego, pewien fragment, który staje się źródłem moich przemyśleń. Muszę odprężyć swoje mięśnie, wyciszyć język swojego ciała i to jest bardzo ważne też, żeby pielęgnować taki czas na osobistą medytację, kontemplację. My jesteśmy dzisiaj zabiegani, mamy mało czasu dla siebie, dla innych. Starajmy się też szukać w ciągu dnia choćby 15 minut. Tak psychologia namawia, zaleca, i zachęca, tak? Kwadrans dziennie na taką osobistą medytację, którą psychologii nazywamy relaksacją.
No dobrze. A proszę powiedzieć w takim razie, jakie predyspozycje osobowe powinien posiadać sam kierownik duchowy? Już tam ksiądz wcześniej mówił, prawda, że to może być psycholog, psychoterapeuta, tak? Ale no właśnie, jeżeli to będzie taka osoba, to tutaj co jest istotne dla osoby szukającej pomocy, co mogłoby pomóc w osobowości przyjąć po prostu pewne sugestie, rady?
To ważne jest, żeby kierownik duchowy, ten, który podejmuje się tej misji, tego zadania, miał pewne predyspozycje. Musimy też dokonać pewnego tutaj rozróżnienia. Kierownik i psychoterapeuta to nie są zadania, które wzajemnie się uzupełniają. I musi tu następować pewien podział. No, psycholog jest od tego, żeby zdefiniować pewne zaburzenia psychiczne i pomóc. Jeśli kierownik widzi, że taka osoba przyjawia tego typu cechy osobowości, które my określamy w psychologii, że one są zaburzone, są niewłaściwe, nieadekwatne do jej sposobu funkcjonowania, to musi koniecznie skierować ją albo do psychologa, albo do psychiatry. Natomiast gdzie następuje ta korelacja? Ta korelacja i ten związek następuje wtedy, kiedy chcemy doprowadzić osobę, którą prowadzimy do tego, żeby ona nowo zdefiniowała siebie, nazwała problemy i uzyskała pewne zaufanie i do siebie, i do Pana Boga. Dlatego kierownik musi mieć takie predyspozycje, czyli musi mieć predyspozycje, które spowodują, że stworzy się taki klimat zaufania, czyli musi mieć zaufanie do samego siebie. Musi mieć wyrobioną zdolność do przezwyciężania konfliktów. Musi być niezależny w myśleniu i w działaniu. Musi także posiadać taką silną zdolność, aby akceptować emocje. Także te emocje negatywne, które stają się udziałem osoby, która się do niego zgłasza. Uczucia takie bardzo silne, które ona przeżywa. Musi być też przygotowany na niezwykłe doświadczenia, które stają się jej udziałem. Ale także ważny jest tutaj ten aspekt nadprzyrodzony. Kierownik duchowy, nawet jeśli to jest psycholog, musi współpracować z łaską Bożą. Musi być otwarty na rozpoznawanie darów Ducha Świętego. Dlatego bardzo ważna jest współpraca z Duchem Świętym. Ten aspekt transcendentny jest tutaj ważny. Tego nie można oddzielić. Ta osoba, która kieruje, musi mieć tę świadomość, że współpracuje z Duchem Świętym, słyszy Jego głos, otwiera się na Jego działanie i że Duch Święty tutaj ma swoją moc sprawczą i twórczą.
No myślę, że w momencie, kiedy rzeczywiście takie predyspozycje, o których przed chwileczką mówił ksiądz, będzie miał kierownik duchowy, to to osobie, która potrzebuje pomocy, która szuka drogi do Pana Boga, łatwo będzie skorygować swoje myślenie, zmienić je, no i podążać w kierunku wglądu w siebie i przemieniać swoje życie.
Tak, kiedy rzeczywiście zgłaszamy się do kierownika duchowego, to oczekujemy od niego właśnie czego? To jest pytanie, które sobie stawiamy. Oczekujemy od niego przede wszystkim czytelnej informacji, akceptacji, wysiłku wczucia się w moje potrzeby. I taka osoba szuka zrozumienia, wsparcia duchowego i także wyjaśnienia nurtujących problemów. Ale taka osoba ma prawo wypowiedzieć się w klimacie życzliwości i zaufania. I oczekuje, że właściwie zostanie zrozumiana. Ale także doświadcza takiej gotowości, że przyjmie rady i pewne wskazówki, które kierownik duchowy jej pragnie udzielić. Mamy takie elementy kierownictwa duchowego, które są niezbędne. Bez tych elementów to kierownictwo nie może się odbyć. No, takim elementem jest wypowiedzenie się. Osoba, penitent, taką tutaj określamy, musi mieć szansę wypowiedzenia tego wszystkiego, co przeżywa. Swoje obawy, lęki, rozczarowania, pragnienia. I taki klimat wypowiedzenia musi stworzyć kierownik. Odpowiednimi pytaniami, pewnymi sugestiami, nazywaniem pewnych problemów musi stworzyć taki klimat dla otwartości, wypowiedzenia, przeżyć, doświadczenia penitenta. Bardzo często osoba ta lęka się wypowiedzenia się swoich spraw i trudnych problemów, lęka się otoczenia, lęka się swojej rodziny, swoich bliskich i taki kierownik duchowy jest osobą, która stwarza jej okazję do werbalizowania przeżyć, do nazwania ich po imieniu. Bardzo ważne także jest, aby kierownik nauczył się takiego słuchania aktywnego. Nazywamy my to w psychologii taką postawą ojcowsko-macierzyńską. Czyli taka czułość macierzyńska, czyli zrozumienie, połączona ze stanowczością i mocą. Ważna jest tutaj umiejętność milczenia, słuchania i bardzo indywidualne podejście do osoby. I to, o czym mówiliśmy, czyli ten klimat zaufania, to jest podstawa dialogu, zaufanie, akceptacja, otwartość, życzliwość do tej osoby. Ta osoba musi czuć zaufanie do tej osoby. Bardzo często są to osoby, które przeżywają jakąś nieufność, przeżywają jakąś blokadę emocjonalną. Bardzo ważne jest, jeżeli chcemy, żeby ona się otwarła, żeby otwarła świat swój przeżyć, doświadczeń, to musi takie zaufanie zaistnieć. No i aktywna współpraca, czyli taka współodpowiedzialność za tą osobę. Nie chodzi o to, że ja bym nas wyręczył, tą osobę prowadzoną, rozwiązaniu jej problemów, ale muszę pomóc jej, żeby ta osoba bezstronnie oceniła samą siebie i wyzwoliła się z jakichś ukrywanych i negatywnych aspektów osobowości. No i potem jest to pouczenie, czyli prowadzenie tej osoby. Czyli
no tak, to jest ten... pouczenie, ale to myślę, że to jest takie trudne zadanie, pouczenie, bo tak ksiądz przeszedł szybciutko, pouczenie, a nie każdy chce tak, prawda, tych pouczeń słuchać i się stosować do nich. No ale jeżeli problem, będą te wszystkie warunki spełnione, o których mówiliśmy...
Spełnione, jeśli tak. Rzeczywiście będzie zaufanie, jeśli będzie słuchanie, jeśli będzie empatia, jeśli będzie akceptacja tej osoby, to uważam, że to prowadzenie rzeczywiście będzie ono celowe i trafne i owocne, bo kierownik duchowy jest do tego, żeby prowadzić. On jest osobą towarzyszącą, on stoi gdzieś z boku, on obserwuje, patrzy, ocenia pewną rzeczywistość, ale ta osoba musi dokonać takiej decyzji, że ja chcę się rozwijać, że ja przeżywam w sobie taką troskę, niepokój o mój świat wewnętrzny, o mój duchowy rozwój. A kierownik duchowy jest tym, który podpowiada, który pomaga odczytać Boże zamiary, właściwie je zinterpretować i pokierować
ale
drogą życia.
Ale to jest ogromna praca dla kierownika duchowego, z tego, co ksiądz powiedział, prawda? Bo żeby mówić o tym, co jest złe, żeby pouczać, żeby upominać, to trzeba sobie wypracować jakiś autorytet, prawda? To zaufanie, o którym cały czas mówimy, żeby rzeczywiście ta osoba mogła się otworzyć i zechcieć współpracować. To jest istotne.
Tak, żeby ta osoba stała się uległa temu głosowi, rzeczywiście, tak jak tutaj słusznie jest to podkreślone, musi posiadać autorytet. Musi wypracować taki autorytet. Bo najczęściej są to osoby, które gdzieś tam miały zaburzone relacje w otoczeniu, w swoim środowisku. Najczęściej najbliższym rodzinnym, gdzieś tam zawodowym. I ta osoba musi wziąć na siebie odpowiedzialność także za to środowisko, gdzie nastąpiły te zaburzone relacje. Ona musi je odbudować. Ona musi je odzyskać i musi sprawić, żeby ta osoba rzeczywiście uwierzyła w siebie, w swoją moc sprawczą, to, że ona odpowiada za siebie, że może się rozwijać, że nie jest skazana na niepewność, na nieufność, na jakieś tam ograniczenia, wady. I to jest zadanie kierownika duchowego. Jest to wielkie i odpowiedzialne zadanie. Kierownik duchowy musi uwzględniać oczywiście całą strukturę, nie tylko duchową, ale także osobowościową tej osoby, jej ograniczenia, jej wady, jej zaburzenia, jej urazy, które stały się jej udziałem. Jest to wielkie zadanie, ale rzeczywiście, jeśli ono przynosi swój efekt, owoc, to jest to zadanie i funkcja bardzo błogosławiona.
Otóż to, proszę Państwa, szukamy pomocy w rozeznawaniu sytuacji naszych osobistych. Szukamy dróg dojścia do Pana Boga, wypełniania Jego woli. Dlatego w tej chwili zapraszamy Państwa do współudziału w naszej audycji. Przypominam, że temat audycji brzmiał kierownictwo duchowe jako bezpośrednie towarzyszenie osobie w rozwoju jej osobowości, jej osobowej relacji do Pana Boga. A zatem podaję numery telefonów dla naszych radiosłuchaczy. Bardzo proszę, telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 056 655 2355. Dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 23 56 i numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Zapraszamy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże, dzwoni Anna. Ja chciałam tylko powiedzieć, że naprawdę słuchałam tego teraz z takim ogromnym, naprawdę z taką ogromną harmonią, takim spokojem na duszy i chciałabym tylko prosić, gdyby takie wspaniałe audycje mogły być o troszkę innej porze. Ja przez przypadek dzisiaj po prostu mam wolne przedpołudnie i włączyłam sobie radę i słucham i naprawdę jest to tak takie umacniające i takie mądre słowa, że aż żałuję, że wiele z moich osób pracujących właśnie o tej porze przedpołudniowej nie może takich rzeczy wysłuchać. Więc dziękuję serdecznie za te słowa i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Anno. Taki jest grafik. Porady pedagoga, psychologa odbywają się prawie już od 15 lat w Radiu Maryja, zawsze o stałej porze. Powtarzane są również w godzinach nocnych dla osób chętnych. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech być pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków. Amen.
Ja mam tak właśnie do księdza pytanie, do księdza psychologa. Tak. Mój mąż został, no nie ma to, tak skrócie powiem, bo potem była to zdenerwowana.
A proszę się przedstawić.
Samotna.
Proszę nam powiedzieć, jak pani ma na imię.
Radnego. No i dwóch braci było i podstępem tak po prostu po cichu głos tam wnieśli. I to się wszystko później wydało. I teraz myśmy im przebaczyli, bo jesteśmy ludźmi bardzo wierzącymi i to dla nas nic nie znaczy. Chcemy ich przeprosić, a oni, no nie można do nich w ogóle dotrzeć. Ja chcę iść do spowiedzi, bo jakoś tego i nie mogę z tej właśnie raczej, czy ja mogę iść do spowiedzi, czy nie, czy jakoś, no nie wiem, co robić, żeby iść.
Dobrze, proszę pani, jak pani ma na imię? Pani się już rozłączyła. Pani zadaje pytanie, czyli do spowiedzi. Myślę, że w każdej sytuacji, proszę księdza, to pierwsze nasze kroki, jeżeli są jakieś rozterki, powinniśmy skierować się do konfesjonału.
Pani mówi o całej tematyce przebaczenia i to jest oczywiście bardzo ciekawe. No, my do spowiedzi przychodzimy po to, aby uzyskać dar przebaczenia. Najważniejsze jest, że my przebaczamy. To, że ktoś tego daru nie przyjmuje albo nie potrafi tego docenić, to już nie jest zależne od naszych tutaj naszej woli, od naszej kompetencji. Najważniejsze jest, tak pani tutaj słusznie powiedziała, że pani przebaczyła. Tam się doszło do takiej sytuacji, jakiś trudny konfliktowy, że pani jakiś tam miała uraz, miała trudne doświadczenia i pani przeprowadziła taki proces przebaczenia. No, to jest sytuacja uporządkowana i oczywiście w takim stanie ducha można przystępować do sakramentu pokuty i do Eucharystii.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Ewangelii pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, mówi tak. Sławek z Łodzi.
Teraz jest zawsze.
Witam serdecznie i z wdzięcznością po prostu zadzwoniłem tylko po to, żeby wyrazić słowa swojej wdzięczności za tą wypowiedź, za ten program i zapraszam gościa jak najczęściej jako stały słuchacz Radia Maryja ponownie do studia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Sławku.
Dziękuję za to życzliwe, dobre słowo.
Tak. No, myślę, że to są takie kontynuowane myśli. No, teraz mówimy akurat w Wielkim Poście o kierownictwie duchowym, ale te psychologiczne problemy, one są dla wszystkich bardzo potrzebne, które no, jakoś tak nam pozwalają, prawda, otwierać się na drugiego człowieka. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Radio Maryja?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria niepokalanie poczęta zawsze.
Tak, teraz jest zawsze.
Chciałbym się włączyć tutaj z pewnymi refleksjami.
Jest pan na antenie, proszę mówić. Kto do nas telefonuje?
Jurek.
No miło nam bardzo, słuchamy.
Z pewnymi refleksjami na temat audycji.
Tak.
Chciałbym podkreślić niebagatelną rolę decydującą właśnie w relacji przewodnik duchowy czy psycholog zaufania, jakie się powinno darzyć wzajemnym. To rodzi akceptację danej osoby, to rodzi zrozumienie i przede wszystkim rodzi jakąś wspólną nić wiążącą dane osoby. Narrator i słuchacz i odwrotnie. To jest... Dziękuję księdzu głęboko za podkreślenie tych rzeczy, tej sprawy. No i za wszystko tego. Za wszystko inne po prostu, które nakreślił tutaj bardzo pięknie i jasno, zdecydowanie. No i jeszcze by było dużo mówić, ale chciałbym tylko to podkreślić, bo na temat psychologii to jeszcze można dużo, bardzo mówić dużo dobrego i złego po prostu, bo to odzwierciedla stan duszy człowieka, jego relacji do Boga, do bliźniego i do całego świata. Jego dobroć serca mierzona jest miłością Bożą. Szczęść Boże i dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Tak, bardzo proszę.
Pan tutaj słusznie zwrócił uwagę na to, co staraliśmy się dzisiaj przekazać podczas tej audycji. To jest droga kierowania duchowego osoby, która zawiera się w takim krótkim sformułowaniu. Słyszeć, by usłyszeć, by zrozumieć, zrozumieć, by zmienić. Ona też w mojej pracy tutaj poradniany psychologiczny też mi zawsze towarzyszy. Czyli chodzi tu przede wszystkim o te trzy kierunki, o te trzy cele. Poznać osobę, żeby ona dokonała właściwego wglądu w siebie, zaakceptować ją, tak jak pan mówił, w klimacie zaufania, życzliwości, ale także to musi prowadzić, ta droga, żeby ją usłyszeć, żeby ją zaakceptować, musi prowadzić do tego, żeby ona na nowo siebie zinterpretowała, żeby skorygowała swoje zachowania, swoje życie, także życie duchowe, o którym dzisiaj mówimy, swoją drogę do Pana Boga i żeby ona uzyskała na nowo integrację psychiczną i duchową samego siebie.
No i żeby doszło do tego duchowego wzrostu danej osoby. Tego wszystkim życzymy, a szczególnie nasze życzenia w dniu dzisiejszym chcemy skierować do solenizantów, solenizantek dnia dzisiejszego, do Krystyn, do Bożen. Wielu łask Bożych, opieki Matki Przenajświętszej, a ja w sposób szczególny chciałabym właśnie te życzenia skierować do mojej mamy Krystyny. Ksiądz również chciał tak coś dodać?
Tak, chciałem dodać jeszcze, tak podsumować i zachęcić do tego, że przeżywamy czas Wielkiego Postu. Postarajmy się pomyśleć o tym, kiedy będziemy teraz przygotowywać się do spowiedzi świętej, żeby przeprowadzić rzeczywiście taki dokładny i skrupulatny rachunek sumienia. Popatrzeć na siebie rzeczywiście i zastanowić się na tym, czy ja bynajmniej nie potrzebuję kierownika duchowego. Osoba, która pomoże mi odczytać plany Boże, jakie Pan Bóg ma wobec mnie, pomoże mi na drodze mojej świętości. Osoba, która mnie poprowadzi. Musimy popatrzeć na siebie, co ja zaniedbałem, czy muszę się poprawić, jakie mam wady, jakie mam ograniczenia. Bardzo często my się zasklepiamy w takiej trudnej rzeczywistości naszego życia i nam się wydaje, że to życie jest bezsensowne, trudne, że nam nikt nie pomoże, dlatego starajmy się w Wielkim Poście, to jest dobra okazja, aby takiego kierownika duchowego szukać.
Ale ksiądz także chciał pozdrowić kogoś.
Ksiądz pozdrowić z tej okazji, że dzisiaj rzeczywiście przeżywamy taki dzień, imieniny Krystyny i Bożeny i wiem, że tutaj słuchają osoby, które są mi bliskie, dlatego bardzo serdecznie chcę pozdrowić osoby, które pracują u nas w domu parafialnym, są naszymi gospodyniami, panią Krysię Kruszyńską, panią Bożenę Król. Pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego, potrzebnych łask dla nich, opieki ich świętych patronek. Z wdzięcznością dziękuję za ich posługę, za ich pracę, za ich służbę. I także z tego miejsca pozdrawiam mamę księdza proboszcza, który tutaj też posługuje w Radiu Maryja, panią Krystynę Miszewską. Serdecznie ją pozdrawiam i składam najserdeczniejsze życzenia imieninowe i te życzenia tak życzliwości i sympatii też przekazuję pani Teresie Figurskiej. Jest to mama mojego kolegi, współpracownika, księdza Pawła.
Już nie Krystyna.
Już nie Krystyna, ale dzisiaj obchodzi swoje urodziny dzisiejszego dnia i też życzę jej błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i wszelkiego dobra na każdy dzień.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.